Wielkie osiągnięcia artystyczne, a dno moralne. Sukces zawodowy i niemal całkowite fiasko w życiu rodzinnym. Bogactwo materialne i straszne ubóstwo duchowe. A chrześcijanie? A chrześcijanie zasadniczo powinni być inni, czyż nie? Powinni być tacy na zewnątrz, jacy i w środku. Tacy w środku, jacy i na zewnątrz. Ale zbyt często niestety piękne słowa, pieśni i modlitwy w zgromadzeniu i nielicujące z tym publicznym zachowaniem codzienne życie. Znamy tę historyjkę o tym, jak to pewnego dnia w jednym zgromadzeniu przemawiał kaznodzieja, pięknie ubrany, i ktoś do żony tego kaznodziei mówi: jak to jest być żoną tak wspaniałego człowieka? A ta żona mówi: ja nie znam tego człowieka za kazalnicą. Mój mąż jest całkiem inny w domu. I właśnie dlatego tymi sprawami chcemy się zająć. Wybraliśmy taki tekst Słowa Bożego, który ma być takim mottem tych naszych rozważań, czy serii tych rozważań. List do Tytusa, 2:7-8. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. I mówiliśmy, przeciwnik zawsze coś tam będzie o nas mówił, rzecz w tym, żeby nie miał podstaw, żeby nam coś zarzucić faktycznie. Bo to, że coś wymyśli, to jest inna sprawa. I poruszyliśmy już, jak pamiętacie, dwie kwestie. Mówiliśmy o prawości, potem o moralności, a dzisiaj będziemy mówić o życzliwości. Nie tak dawno, 21 listopada, a mogę to zapamiętać, bo to dzień urodzin mojego syna, obchodziliśmy, nie wiem czy my, aleśmy, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowienia, tak zwany po angielsku Hello Day. Czyli, że w tym dniu ludzie na całym świecie starają się, chociaż w tym jednym dniu, być ogólnie życzliwi, uśmiechnięci do siebie. Jakaś pani Agnieszka Grudner z Wrocławia, bo we Wrocławiu szczególnie obchodzono ten Dzień Życzliwości w Polsce, tam świętowano, tam ta cała uwaga była skupiona, napisała taką fraszkę. Życzliwość? Życzliwość? Co to słowo znaczy? Może ktoś będzie tak miły i mi wytłumaczy. Wrażenie odnoszę, niemylne niestety, że naszymi duszami zawładnęły monety. Człowiek XXI wieku nie wie, czym dobro jest. Zapłaty oczekuje za drobny nawet gest. Serdeczność i uprzejmość poszły w zapomnienie, a na ich miejsce weszły chciwość i władzy pragnienie. Zmieńmy to chociaż na tę jedną środę. Schowajmy kłodę rzuconą wrogowi pod nogę. Uśmiechnijmy się do człowieka napotkanego i pożyczmy mu dnia udanego. No taka sobie fraszka. Ale ona mówi o tym, jak w ludzkich sercach jest potrzeba życzliwości. Potrzeba życzliwości. Kiedyś jedna pani poszła na pocztę znaną z miłej obsługi. Poszła, żeby kupić znaczek na kopertach i stanęła taka kolejka, a ona tylko jeden znaczek chciała kupić. I ktoś mówi: czemu pani będzie tu stała w tej kolejce? Jest automat, do znaczków można sobie wziąć w automacie. A mówi: tak, ja wiem, ale automat nie zapyta mnie o mój altretyzm. Ona chciała coś usłyszeć od tej kobiety tam w okienku. Jest potrzeba w nas takiego zetknięcia się z ludzką życzliwością, serdecznością. Życzliwość w ogóle zostawia ślad w naszej świadomości, w naszym wspomnieniu. Jak gdzieś się spotkamy z życzliwymi ludźmi, z jakimś gestem życzliwym, to zapamiętujemy, no nie? Ciekawy jestem, czy w zborze nam się zdarzyło tak jakąś życzliwością się spotkać, że nie możemy tego zapomnieć wręcz. Często to raczej tę drugą stronę pamiętamy. Dla przykładu, apostoł Paweł, gdy był w tej podróży niebezpiecznej, morskiej podróży do Rzymu i tam się im statek rozbił, pamiętacie, i tam jakoś do tej wyspy Malty dopłynęli, coś mu tam utkwiło mocno na tej Malcie. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. I zobaczcie, nadzwyczajną życzliwość. No rozpalili ognisko, zajęli się nim, powiedzielibyśmy, też nawet normalna rzecz. Ale apostoł Paweł, i to natchniony Duchem Świętym, to zapisuje, że to nabrało rangi niezwykłej życzliwości w sytuacji, gdy oni się znaleźli w potrzebie. Dobrze jest o tym pamiętać, że życzliwość właśnie pozostawia w nas taki ślad. Ja sam mam różne dobre wspomnienia, jeśli chodzi o takie gesty życzliwości. No weźmy na przykład w szpitalu. No ja faktycznie sam nie leżałem jeszcze w szpitalu, ale moja żona, jak rodziła Tomka, spotkała się z niesamowitą życzliwością i wcale nie to, żeśmy kopertę jakąś zanieśli. I do dzisiaj w nas to zostało, że taka życzliwość, z taką życzliwością się tam spotkała. Za kierownicą, kierowcy. Jak ktoś nam jakąś życzliwość okaże, pamiętam jako młodo, świeżo opieczony kierowca w 85 roku ubiegłego stulecia, ubiegłego wieku, to już dawno temu było, trafiłem za granicą i w Szwajcarii jechałem i pierwsze moje doświadczenia w ogóle. I patrzę, taki korek, tyle samochodów, a ja miałem się włączyć z podporządkowanej. I jak się tak zbliżałem, zobaczyłem, ile tych samochodów tam, mówię, o ludzie, bo miałem doświadczenia polskie. O ludzie, to ja się tu nigdy nie włączę do tego ruchu. I tylko to pomyślałem, zbliżyłem się, a tu jakiś człowiek. Proszę pana, ja nie wiedziałem, jak ten bieg włączyć z tego wrażenia. Do dzisiaj mi to zostało, że z taką życzliwością się spotkałem od razu. Więc zostaje to. Ja myślę, że każdy z nas mógłby wstać i opowiedzieć o takich przypadkach, jak go życzliwość spotkała ze strony ludzi. To piękne, to piękne. Porozmawiajmy chwilę o tej życzliwości. Takim najbardziej uniwersalnym przejawem życzliwości jest uśmiech. To jest ten pierwszy poziom, ten parter życzliwości. To, że człowiek do drugiego człowieka się po prostu uśmiechnie trochę. Nie? To nie jest wcale też takie oczywiste, że w każdych okolicznościach tak się chętnie uśmiechamy. Człowiek jest taki bardzo uzależniony od okoliczności w uśmiechu. W niektórych sytuacjach chętnie się uśmiecha. Wystarczy zmiana okoliczności i już się tak wcale nie uśmiecha, no nie? I my tak normalnie jesteśmy często w różnych sytuacjach tak emocjonalnie ciągani. I nieraz trzeba po prostu sobie nakazać. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Kiedy się człowiek uśmiecha, to nawet policjant nie jest taki straszny, jak się uśmiechnie. To już tak jakoś przyjemniej się robi w życiu wokoło nas. Jest takie powiedzenie, że uśmiech to jest niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu. I tak pomyślmy, jak często kobieta tyle czasu spędza przy lusterku, tak żeby poprawić sobie wygląd, albo ta mężczyzna, ile tam te kosmetyki, ja tam nie wiem za bardzo, ile to kosztuje, nie pytam nawet. A uśmiech potrafi poprawić wygląd, słuchajcie, za darmo. Tylko trzeba o tym zapamiętać, że trzeba w tramwaju, w biurze po prostu zwyczajnie się do ludzi uśmiechnąć. Można sobie zrobić prosty eksperyment. Przez cały dzień nosić ponurą minę. Tutaj akurat nie trzeba się wysilać często. Zwyczajnie. Jeden dzień być normalny taki. A następnego dnia uśmiechać się do każdego, kogo spotkamy. I na pewno zobaczymy różnicę. Zobaczymy, że i w naszej własnej duszy będzie jaśniej i w naszym otoczeniu będzie przyjemniej. Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego. Bogaci tego, którego obdarzamy, a wcale nas nie zubaża, Nic to nie kosztuje tak naprawdę, ten uśmiech. Sam miałem niedawno takie doświadczenie, ponieważ ja nie słynę z tego, że jestem taki życzliwy, taki sympatyczny, zwłaszcza jak siedzę za kierownicą, jadę i tak dalej. Gdzieś jechałem sam i sobie postanowiłem, zajechał mi tam jakąś drogę i tam do świateł, ale światła go zatrzymały i ja też podjechałem i postanowiłem sobie wcześniej już, że zachowam się po chrześcijańsku. I jak tak się zbliżyłem, nachyliłem się i się uśmiechnąłem do niego. I słuchajcie, po pierwsze, mnie samemu to dało wspaniałą frajdę, że ja po prostu tak się potrafiłem zachować, aż sam się zdziwiłem. To się uszczypnąłem, czy to ja jestem ja? Ale też jakie to wrażenie wywołało w tym człowieku. On się spodziewał jakiegoś gromu, jakiegoś baranie i tak dalej. A jak zobaczył ten mój uśmiech, to byście widzieli ten cud na jego twarzy, tej ulgi. I dla tego cudu tej ulgi chcę robić tak zawsze. Bo to jest coś niesamowitego, gdy możesz swoim uśmiechem, swoją życzliwością uwolnić kogoś, odstresować, pobłogosławić go, mówiąc krótko. Ale sam uśmiech nie wystarcza. On może wystarczyć w chwilowych jakichś takich kontaktach przygodnych, na jakiś moment, ale poza tym nie wystarcza. Trzeba wejść na wyższy poziom. Trzeba okazać innym zainteresowanie i jakieś dobre słowo. Bo w życzliwości nie wystarczy uśmiech. Mówiliśmy o sprawie zainteresowania, dobrego słowa, rozważając w środę 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Mówiliśmy, ci, którzy byli, pamiętają, że można się tak zająć własną duchowością, że aż zaniechać braterskich kontaktów. Można być takim przeduchowionym, że już z nikim innym nie chce, jakby nie mam czasu i nie mam potrzeby w ogóle być. Można tak się skupić na kontaktach z najbliższymi, z wierzącymi, że zapomnieć o kontaktach z ludźmi z zewnątrz, o gościnności, o otwartości dla innych ludzi. Można po nabożeństwie tak kochać tę siostrę albo tego brata, że tylko z nim, tylko z nimi cały czas, a inni nigdy nie mają do nas przystępu, nie mają zainteresowania, zawsze odchodzą i samotnie spędzają niedzielne popołudnie. Życzliwość wyraża się po prostu takim wyciągnięciem ręki do bliźniego, poddaniem ręki, zainteresowaniem, okazaniem zainteresowania. Oczywiście nie po to, żeby nazbierać sobie materiału na plotki popołudniowe, że się dowiedział, a wiesz, dowiedziałam się, że Kowalska to teraz tak, a u niej to, o to, a i chłop to choruje, a żeby po prostu poplotkować, ale po to dowiedzieć się czegoś od innych ludzi, żeby móc im praktycznie okazać dalszą życzliwość, żeby przekazać jakieś dobre słowo. Słowo Boże uczy nas, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. O, takie słowa są potrzebne, ale żeby takie słowo przekazać drugiemu człowiekowi, to trzeba trochę wejść w jego duszę. Trzeba się zapoznać trochę, co on przeżywa, jak się ma, żeby to słowo było adekwatne, żeby nie mówić ponad głowami. Człowiek na przykład jest dzisiaj zadowolony, a ty mu mówisz, bracie, chcę ci powiedzieć, wesel się w Panu, słowo ci daję. No to już to on to przeżywa już, jemu potrzeba może coś innego. Dlatego potrzebujemy tak zaciekawić się drugim człowiekiem, tak zainteresować się jego losem, jego stanem duszy, tym, co teraz się dzieje w jego życiu, aby można było w tej życzliwości, o której dzisiaj mówimy, praktycznej życzliwości, pójść krok jeszcze dalej. Mianowicie, żeby móc okazać prawdziwą empatię, współczucie temu drugiemu człowiekowi. Żeby lepiej go zrozumieć. Nasz bliźni potrzebuje, żeby ktoś zechciał wczuć się w jego położenie, wejść w jego skórę. To bardzo ważne. Mężczyźni powinni wejść w położenie kobiet, I odwrotnie, nie przebrać się za kobiety, nie daj Boże, ale wejść w położenie kobiet, wejść w to, jak one myślą, co przeżywają, jak odczuwają, jak odbierają świat. Mężczyzna nie może, jeśli naprawdę chce być życzliwy dla swojej żony, dla swojej mamy, dla swojej siostry, życzliwy dla sióstr w zborze, dla znajomych, dla współpracownic, nie może myśleć po swojemu, bo dla niego wszystko jest takie proste. Wejść w skórę, wejść w położenie. Tu już jest wyższy poziom, jesteśmy na trzecim piętrze już. Niektórzy mężczyźni już się tak zasapią, że na trzecie piętro nie wchodzą. Najwyżej się mogą uśmiechnąć. No może jeszcze tam rękę podadzą. Kobiety powinny wejść w położenie mężczyzn, w położenie męża, syna, ojca, zrozumieć, starać się zrozumieć. Nie mogą myśleć tylko o sobie tak, jak same myślą, że one tego potrzebują albo tego nie potrzebują. Koniec, kropka. Świat jest dla mnie oczywisty. No nie, no mężczyźni są inni niż kobiety. Tu nie ma czasu na jakieś wnikliwsze rozważanie, ale przecież przemawiam do inteligentnych ludzi, do miastowych, co to gazety czytają, telewizję oglądają, no nie? A nade wszystko Biblię czytają. I rozumieją, że jest taka różnica między mężczyzną i kobietą. Nie można się kierować takim myśleniem, ja tego nie potrzebuję. Trzeba prawdzie uznać, ja tego nie potrzebuję, ale zadać pytanie, a on? Można przyjąć oczywiście taką postawę, my możemy sobie na coś bez większych problemów pozwolić, bez większych wyrzeczeń. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy oni też mogą sobie na to pozwolić? Czy ich już z kolei to będzie kosztować bardzo wiele? Słowo Boże uczy nas w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 15 wersecie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Właśnie to jest ta empatia. To jest ta życzliwość dla drugiego człowieka. Nie wyniośli, ale się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Już to dzisiaj na początku nabożeństwa słyszeliśmy. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Prawdziwa życzliwość, nawet poprzez okazanie współczucia, nie osiąga jeszcze należytego poziomu. Jest jeszcze następne piętro, jeszcze trzeba się wdrapać wyżej, jeśli chcemy naprawdę być życzliwi. A mianowicie chodzi o to, żeby teraz to naprawdę uczynić czymś praktycznym, bo jak czytamy w liście Jakuba w 2 rozdziale, jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodzieć i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, no okazałby takie współczucie, takie zrozumienie, no i by mówił, no idźcie w pokoju, ogrzejcie, no rozumiem, że wam zimno, no to się ogrzejcie, rozumiem, że chcecie jeść, no to się nasyćcie. A nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Co to w ogóle jest? To są tylko na razie słowa. Owszem, to już jest bardzo ważne, bo niektórzy w ogóle się nawet nie interesują, żeby okazać empatię, żeby okazać współczucie. Ale to jest jeszcze za mało. I dlatego idziemy właśnie w stronę takiej gotowości do niezwłocznego okazania pomocy. Tutaj jest ten punkt, gdy życzliwość, o którą chodzi Słowu Bożemu w naszym życiu, osiąga swoją pełnię. Uśmiech, okazanie zainteresowania, okazanie współczucia, powiedzenie dobrego słowa i gotowość, na ile to tylko możliwe, żeby praktycznie pomóc. Bo Słowo Boże mówi w Jakuba 4,17, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeżeli mam w zasięgu ręki, mam możliwość pomocy, a tego nie robię, no to dopuszczam się grzechu. To nie jest tylko kwestia, że może jakieś nagrody nie dostanę. To jest kwestia grzechu, naucza nas Słowo Boże. Nie mów do swego bliźniego, idź, i przyjdź znowu, dam Ci to jutro, jeżeli możesz to teraz okazać. Czyli czego się tutaj uczymy? Że ta pomoc ma być okazana niezwłocznie. Jeżeli mogę teraz, to nie wolno mi odesłać tego człowieka do jutra, bo on jutro może już nie potrzebować mojej, bo może Bóg da kogoś innego już w moje miejsce, a ja będę musiał się rozliczyć przed Bogiem z tego, że nie okazałem pomocy. Kiedy życzliwość jest szczególnie potrzebna? Gdy jesteśmy otoczeni przez ludzi nam życzliwych, gdy otaczają nas ludzie, którzy tak samo myślą jak my, którzy tak są domyślni jak my. Gdy otaczają nas ludzie, którzy w lot chwytają każde nasze pragnienie i tak dalej. Trzeba się wysilać, żeby być życzliwym dla takich ludzi? Ależ skąd? My to w zborze tego doświadczamy, prawda? Tu my między sobą, to żaden problem, żeby być życzliwym. Jak patrzę na wasze buzie, no to przecież taż mnie rwie do życzliwości do was. Ale gdy nam się trafi jakiś odmieniec, gdy się trafi taki jakiś inny jakiś, no to wtedy takie te spokojne dzieci, a to jedno takie, że się... Jak okazać życzliwość? Właśnie to są chwile, kiedy możemy praktycznie okazać, kiedy się sprawdza nasza życzliwość. Gdy się trafi jakiś taki, co ma takie poglądy, no przecież to takie oczywiste, przecież wiadomo, że w Biblii tak, że mądry człowiek to tak myśli, a ten myśli inaczej. Jak go przerobić? A właśnie nie przerobić, tylko okazać mu życzliwość. Z tym, że on inaczej myśli, że on taki zostanie aż do śmierci, że będzie inny. Ma prawo? No chodzi o to, żebyśmy mu dali to prawo, że on jest inny, że jest odmienny, że nie jest taki jak my. Gdy się trafi jakiś taki z odmiennymi zainteresowaniami, no że go interesują, no nie wiem, nie, etykietki zapałczane. No kto mądry odbiera etykietki od pudełek od zapałek? A on chodzi i zbiera, nawet po ulicy, wstyd robi nawet. Chodzi o to, że trafiają się nam ludzie tacy odmienni, mają odmienne pasje. No, jakiś mąż ma jakieś, że on na ryby chce jeździć, no i żona w żaden sposób nie może tego zrozumieć. Rodzina nie może być, chłopie coś pożytecznego zrobił, jest tym kijem nad tą wodą, stoisz, ty, jeszcze mi się rozchorujesz, aspirynę trzeba ci kupić. A chodzi o to, żeby umiała zaakceptować, okazać życzliwość, bo właśnie to są te sytuacje, gdy my jako wierzący ludzie szczególnie możemy życzliwość okazać. Więc zawsze wtedy, gdy na naszej drodze staje jakiś odmieniec, jakiś inny, to dla nas lampka, zielone światełko się zapala, nie czerwone, tylko zielone. Ruszaj z życzliwością, masz okazję się wykazać, masz możliwość, żeby twoja życzliwość zajaśniała. Inna dziedzina, że tak powiem, gdzie życzliwość ma miejsce do popisu w dobrym tego słowa znaczeniu, to gdy mamy do czynienia z ludźmi słabymi, Parę lat temu jakiś mądrala postawił diagnozę taką na temat mojej skromnej osobowości, że podobno ja mam, czy cechuję się niskim poziomem akceptacji względem ludzi słabych. Chciałbym, żeby tak nie było. Na pewno jest w tym jakaś prawda. Ale właśnie gdy teraz myślę o tym, w swoim własnym stosunku do ludzi słabych, to chcę całym sercem zastosować to Słowo Boże w Listu do Rzymian z 15 rozdziału. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. To jest właśnie cecha Bożych ludzi, że gdy się trafia między nimi jakiś słabszy, że oni biorą na siebie jego słabość. Nie pokazują, nie wytykają mu jego słabości, ale go podtrzymują. To naprawdę szlachetne i piękne, kiedy okazujemy życzliwość ludziom słabym. I chcę być takim. Jeśli kiedyś ktoś z was odczuł z mojej strony jakąś nieżyczliwość, dlatego że był słaby w czymś, to chciałem was za to przeprosić. I mówię to przed Bogiem, że bardzo chcę się w tym zmieniać, żeby podtrzymywać słabych, gdy tylko mogę. A więc odmienni, słabi, a też gdy trafi się nam spotykać człowieka, który błądzi. Błądzi w myśleniu, błądzi w zachowaniu. Mamy wokół nas takich ludzi, którzy z różnych powodów mijają się z rzeczywistością, którzy jakby nie potrafią się dobrze orientować w tym otaczającym ich świecie, systemie wartości i tak dalej. Rzecz w tym, żebyśmy potrafili im okazać życzliwość, pomimo tego, że błądzą. O naszym Panu Jezusie Zbawicielu, arcykapłanie naszych dusz, jest powiedziane w Hebrajczyków 5:2, to żeśmy rozważali niedawno, że kapłan jest wybierany spośród ludzi, aby mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. To jest jedna z podstawowych cech kapłana, służby kapłańskiej. I nasz Pan jest właśnie takim doskonałym arcykapłanem. On doświadczył wszystkiego, co my, z wyjątkiem grzechu, żeby mógł nam współczuć, żeby mógł nam okazać zrozumienie. Taka jest wola Boża względem nas, żebyśmy mieli tę życzliwość. Rzymian 3 rozdziale, 25 wersecie jest mowa o tym, jak Bóg odniósł się do naszych grzechów. Jest powiedziane, pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Pobłażliwie, czyli tak życzliwie podszedł. Nie według litery nas potraktował, ale życzliwie, tak byśmy chcieli, żeby policjant nas potraktował życzliwie. A on mówi, nowy taryfikator zna? Nie znam jeszcze. No to niech wie, że tam ja nie tego. I co, człowieku, już nie masz. A Bóg tak z nami nie zrobił i z nami tak nie robi. I my względem siebie nie powinniśmy tak robić. W księdze Joba, w 6 rozdziale, 14 wersecie czytamy, strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Czyli, że nawet powiedzmy według litery, no to tylko go karcić, nic więcej. Ale nawet jak karcimy, to mamy to robić z życzliwością. Zwłaszcza jeśli to jest człowiek strapiony. Zwłaszcza jeśli to jest człowiek, który już wie, że zrobił źle. Znamy tę naukę apostoła Pawła skierowaną do zboru w Koryncie, żeby człowieka, który już tam dostał za swoje, żeby go nie dobijać, tylko żeby mu okazać serce, okazać mu życzliwość, bo żeby go nadmiar boleści całkiem nie pochłonął. No tak też się może stać. Jednym słowem, powinniśmy się cechować, i to jest piękne w życiu wierzących ludzi, taką życzliwością wobec wszystkich ludzi. Że powinniśmy się cechować życzliwością dla swoich bliskich, to po pierwsze. Bo są tacy ludzie, którzy potrafią na zewnątrz być bardzo życzliwi. Którzy jak mają do czynienia z kimś z zewnątrz, jak ktoś z zewnątrz przyjdzie do domu, albo jak wyjdą na ulicę, albo pojadą w gości i tak dalej, to się uśmiechają, to są serdeczni, to są życzliwi, są tacy otwarci i tak dalej. A w momencie, kiedy drzwi się zamykają za znajomymi, czy jak wchodzimy do domu, zapada taka kurtyna. I już nie ma życzliwości. Już jest, został ze swoimi, a swoich to trzeba nauczyć porządku. Albo tam czegoś, nie? Albo przytrzymać babę, niech nie tego. Albo tego chłopa przytrzymać, niech wie, że tego musi. A na zewnątrz jak ktoś telefon weźmie. Oj, jak wesoły, jak rozmawia, jak tego, życzliwy, jak swój. Już nie ma, nie? Więc mamy być życzliwi dla swoich. Dla swoich bliskich bądźmy życzliwi. Mamy też być życzliwi dla obcych, bo niektórzy hołubią tylko swoich najbliższych. Ze swoimi to tam kawki i tak dalej, i wypieki, i to, i tamto. I razem tam sobie rozmawiają i tego opowiadają różne rzeczy. Obcy, uwaga, obcy. Dzień dobry, do widzenia. I ze swoimi znowu jest przyjemnie, jest wesoło i tak dalej. Nie, tak też nie ma być. Mamy być życzliwi dla wszystkich. Widzę entuzjazm na waszych twarzach. Słowo Boże mówi, wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Wyobraźcie sobie taką wielką duszę. Potraficie sobie wyobrazić, taka wielka dusza taka. I to jesteś ty dla innych. Takie dusze są czasem ściśnięte, takie malutkie, a nasze robią się takie wielkie. I jest tam miejsce i dla odmiennych, i dla słabych, i jest tam miejsce dla różnych dziwaków i tak dalej. Mamy serce otwarte dla nich wszystkich. Na pewno żeście zetknęli się z taką oto tendencją, czy takim zjawiskiem, bo inaczej to chyba nazwać nie można, zjawiskiem kupowania sobie życzliwości. Niedawno tu jakiś tam pacjent opowiadał, że wręczył lekarzowi kopertę, bo sobie pomyślał, że dzięki temu operacja lepiej przebiegnie. To zjawisko całkiem przecież powszechne. W Biblii też mamy takie miejsca, takie wzmianki, sytuacje, gdy ktoś życzliwość jak gdyby sobie zakupił, zaskarbił, czy jak. Taka historia jest, jak to Jakub się dowiedział, że Ezaw się zbliża. A Ezaw już sobie kiedyś postanowił, że Jakuba... I przecież Jakub, człowiek, który miał tam różne kontakty, wiedział, że Ezaw ma takie zamiary względem niej i się dowiedział, że nadchodzi Ezaw. I mówi, co tu teraz robić? Co tu teraz, jak tu przeżyć? I co zrobił, pamiętacie? Przygotował tam jakieś trzody i tak dalej i z przodu puścił. Nie? I mówi, idźcie, jak napotkacie, to powiedzcie, to jest dar dla ciebie, Ezawie, od twojego brata uniżonego Jakuba. Potem za jakiś czas następną grupę taką przygotował i puścił. Mówi, jak spotkacie Ezawa, to mu powiedzcie, że... I tego. No i ten Ezaw tak idzie, jakiś... Idzie dalej, nie? Następną grupę na siebie dalej. I wreszcie ten Jakub. I Jakub mówi, to jest przestraszony bardzo. I pyta Ezaw, co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem? I odpowiedział, chcę zdobyć życzliwość pana mego. Znamy historię, że wcale nie trzeba było tego robić, bo Ezaw nie szedł już ze złym zamiarem. Że nawet ten owłosiony, dziki Ezaw potrafił wybaczyć. Tomek dzisiaj mówił na początku nabożeństwa o wybaczeniu. Że skoro takiego Ezawa nawet stać było na to, żeby odpuścić taki, bo przecież taki numer mu ten Jakub wyciął, nie? Błogosławieństwo mu podebrał, ale mu przebaczył. Niemniej jednak w naszej mentalności jest coś takiego, żeby sobie kupić życzliwość. To dlatego... Jak ktoś bogatszy, to się zaraz przy nim kręcą różne takie drobne robaczki. Nie, i tak tam nadskakują i z tej strony włażą, i z tej strony włażą, i od tej, żeby tam jakieś... No bo mówię, się zawsze przyda, z tym to dobrze mieć, dobrze kontakty, bo to wiecie, to różnie w życiu bywa. Przy powieści Salomona, która przecież odkrywa tę ludzką mądrość, którą był obdarzony, szczególnie Salomon, ta księga mówi między innymi, dar pokryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet złość upominek zanadrza. Już ktoś taki rozsierdzony, a my kawkę, panie dyrektorze. I ten dyrektor mówi, no to siadaj Kowalski, no, jest równy chłop jesteś. Już był taki zły, a już się teraz zrobił całkiem inny. Za kamień czarodziejski. Uchodzi dar w oczach tego, kto go daje. Gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. No toż pamiętamy czasy tak zwanej PRL-u, no tak nazwijmy, bo tam nie musimy innych słów używać. Mamy piękny skrót PRL. I w tych latach, tak przecież w różnych sytuacjach po prostu nic nie można było załatwić. No nie? No jak nic nie można było? Wszystko można było załatwić. Zależy, z czym człowiek szedł. Jak był głupi, to nic nie mógł załatwić. Ale jak tam coś miał i tego, to wszystko załatwił. I na granicy załatwił, i w biurze załatwił, wszystko pozałatwił. Oczywiście my tego nie pochwalamy. Ja to cytuję, by pokazać ten ludzki sposób myślenia, że to sobie zaskarbić życzliwość, żeby sobie niejako kupić życzliwość innych ludzi. Słowo Boże piętnuje tak naprawdę takie postawy. My uczymy się ze Słowa Bożego, że to Bóg zjednuje nam życzliwość ludzi. Że to Bóg zjednuje nam życzliwość nawet złych, nawet obcych nam ludzi zupełnie. I to jest piękne i Bóg ma wtedy chwałę. To nie ja mówię, że ja jestem mądry, bo ja dałem tam coś, zaniosłem prezent, pół kilo kawy zaniosłem. Jak to mówił jeden kierowca, co przekraczał granicę często, taki wierzący mówi, na granicy my kajny problem, ha, filo kawy i kajny problem. I już rozwiązane. To nie ma w tym żadnego uroku, niczego pięknego. Piękne jest wtedy, kiedy modlimy się i Bóg nam otwiera drzwi i zjednuje nam życzliwość. I tak na przykład Bóg zjednał życzliwość Egipcjan dla ludu izraelskiego przed wyjściem z niewoli w Egipcie. Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Mojżesz i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także im pożyczyli. Chcesz od kogoś pożyczyć? To módl się najpierw, żeby Pan zjednał życzliwość. A nie, że tu dzwonisz, weźcie mnie pod brzmi, ja muszę po prostu tego. Pomódl się, żeby ktoś, od kogo potrzebujesz naprawdę pożyczyć, a jak już będziesz się modlił o to, to przed Bogiem jakieś takie pożyczanie tylko dlatego, że mi się zachciało nie wiadomo czego, to nie przejdzie. Bóg po pierwsze nie pobłogosławi tej modlitwy w twoim sercu, a po drugie nie zjedna życzliwości tego, od kogo byś chciał pożyczyć, jeśli ta pożyczka ma być na jakieś głupoty. Ale jeśli jest rzeczywista potrzeba, to możesz się modlić. I Bóg zjedna życzliwość, tak jak to zrobił w przypadku Egipcjan, którzy pożyczyli złote, srebrne przedmioty, nawet szaty im pożyczyli. Niesamowite. Tak Bóg zjednał w czasie niewoli izraelskiej życzliwość u królów perskich. Mamy taki przykład w księdze Ezdrasza w 9 rozdziale, 9 wersecie, fragment modlitwy, takiego wyznania. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia. Dał nam mur ochronny w Judei i Jeruzalemie. Oto świadectwo, że chociaż byli w niewoli, to jednak Bóg zatroszczył się, zjednał życzliwość obcych, pogańskich królów. Tak samo król judzki doświadczył życzliwości ze strony króla babilońskiego, gdy był w niewoli. Ewil-Merodach, król babiloński, w roku wstąpienia na tron ułaskawił Joachina, króla judzkiego, i uwolnił go z więzienia. I rozmawiał z nim życzliwie. I przyznał mu tron wyższy niż trony królów, którzy byli u niego w Babilonie. A Joachin zmienił swoje szaty więzienne i jadał stale przy stole królewskim po wszystkie dni swojego życia. Może Bóg zjednać życzliwość dla swoich dzieci? To są trzy przykłady biblijne, że może, że tak robi. Gdy dbamy o to, co miłe w oczach Bożych, możemy liczyć na Jego pomoc. Na to, że On nam otworzy drzwi, że zjedna życzliwość ludzi, że zmieni męża, że zmieni bliskich, że zmieni szefa w pracy, współpracowników. Może, może. O jedno tylko dbajmy, żeby być miły w oczach Bożych, bo gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół. Czytamy w Przypowieściach 16:7. Gdy okazujemy życzliwość sami, bo teraz mówiliśmy przed chwilą o tym, jak potrzebna jest nam życzliwość i jak możemy liczyć na Boga, że Bóg nam tę życzliwość zjedna. Ale teraz powróćmy do tego wątku naszej życzliwości, okazywania życzliwości dla innych ludzi. Słowo Boże nas naucza, że gdy okazujemy życzliwość innym, to ta życzliwość do nas powraca w postaci życzliwości osób, którym okazaliśmy życzliwość. To historyczny przykład z pierwszej księgi Samuela z 15 rozdziału. Saul, król izraelski, ma walczyć z Amalekitami. Przyciągnął pod ich miasto, urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem, lecz do Kenitów, czyli takiego narodu, który tam w tym rejonie mieszkał, żył, Saul rzekł: Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił. Dlaczego? Co się stało, że on tak ma tu w głowie, żeby tych uratować? Bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. Zobaczcie, ile to czasu już upłynęło od tamtego wydarzenia. Można byłoby powiedzieć, no poszło w zapomnienie zupełnie. Mówię, ach, rzeczywiście, jak Izraelici wychodzili, to oni okazali im życzliwość. Tam było różnie, niektórzy nawet przez swoją ziemię im nie pozwolili przejść, ale Kenici okazali im życzliwość. I teraz, po latach, to wraca. Gdy mają być Amalekici wytępieni, a Kenici by zginęli niechybnie razem z nimi, Saul, kierowany Duchem Bożym, mówi: oddzielcie się, żebym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość. I Kenici odłączyli się od Amalekitów i pobił Saul Amalekitów od Hawila aż po Szur, które leży na wschód od Egiptu. Inny przykład mi się ciśnie. Kiedyś wywiadowcy przyszli do Jerycha i nagle znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo tam ktoś cynk posłał, że przyszli jacyś obcy ci z Izraela do tego króla Jerycha i ten król wysłał tych takich agenci przyszli. Nie? I Rahab, nierządnica, w tym momencie, gdy się dowiedziała, że ci już tego szybko ich tam nastrych przykryła jakimiś tam tego i cisza, nie? Uratowała ich. I wydawałoby się, jakie to ma znaczenie, że ona wstawiła się, że ich uratowała, że tamtych wyprowadziła w pole. No, ma znaczenie, bo gdy czytam o tym Jozuego w 6 rozdziale, przyszła pora zdobywania Jerycha i wszyscy mieszkańcy Jerycha byli obłożeni klątwą przez Boga i nikt nie miał prawa przeżyć. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Mało tego, jakbyśmy się doczytali bliżej, to byśmy zobaczyli, że ta kobieta znalazła się gdzieś tam w linii rodowodowej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warto być życzliwym? Życzliwość rodzi życzliwość. Życzliwość zawsze wróci do nas po latach. Rzucaj swój chleb na wodę, czytamy, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdawaj go w obfitości, bądź życzliwy, a po jakimś czasie go odnajdziesz. Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. Rzuca ten chleb na wodę. To jak na wodę rzucone. Poszło, poszło, panie, niech. Mówiła, że odda. Gdzie tam odda? Mówiła, że zwróci w przyszłą niedzielę. Przecież wiemy, że nie zwróci. Ale rzucamy chleb na wodę, bo wierzymy, że któregoś dnia go odnajdziemy. Błogosławiony jest człowiek życzliwy. Wspaniałą prawdą Słowa Bożego jest to, że mamy wspaniałego Ojca w niebie. Życzliwego dla nas. Wysławiajcie Pana, święci Jego i wyznawajcie święte imię Jego, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Jego życzliwość całe życie. Takiego mamy Pana. Życzliwość to cecha Boga. Gdyby Bóg nie był dla nas życzliwy, gdzie byśmy byli? Co by się z nami stało? On jest wspaniałomyślny, jest dla nas życzliwy, jest dla nas największym wzorem i wyzwaniem, jeśli chodzi o życzliwość. Wysławiajcie Pana, święci Jego. I myślę, że za chwilę będziemy się modlić i będziemy Go wysławiać za Jego życzliwość. Ale to za mało. Jakże możemy Go uwielbić za Jego życzliwość, gdybyśmy sami mieli pozostać zamkniętymi sercami, nieżyczliwi dla drugich. Życzliwość to godność każdego chrześcijanina na co dzień. To taka cecha, to taka cnota, z którą mamy chodzić na co dzień, z którą mamy się obnosić na co dzień. Przepraszam za słowo. Z tym możemy się obnosić. Obnoś się ze swoją życzliwością. Bo to jest godność dziecka Bożego. Nawet jeżeli nam się zdarzy, że czasem zachowamy się niewłaściwie, to mamy ciągle na nowo poszerzać nasze serca. Czasem się nam zdarzy, że się coś z nas zatnie, coś się zamknie, zaciśnie się pięść. Ale to może być tylko chwilkę. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, mówi Słowo Boże. Czym prędzej popuść niech się rączuszki znowu otworzą. Niech oddech normalny, tętno wróci do Twojego serduszka. Pozwól, żeby znowu ta miłość Boża rozlała się w sercach. Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, nie u nas jest Wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach Waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać przez to, jak do dzieci mówi, rozszerzcie i Wy Wasze serca. To mowa o relacjach między apostołami a zborem w Koryncie. Tam coś się zacisnęło, coś się za ciasno zrobiło. I Paweł mówi, rozszerzcie wasze serca. Pozwólcie, niech tam świeże powietrze wejdzie. Moi kochani, życzliwość to jest poważne wyzwanie w otaczającym nas świecie. Tyle wokół nas egocentryzmu, zazdrości, zawiści, obojętności. Jak tu być życzliwym? Jak tu być życzliwym dla tych ludzi? Zwłaszcza, że czasem też można się sparzyć na tej życzliwości. Nie tak dawno zdarzyło mi się jechać tramwajem. Zdarzyło mi się, i to nie mówię, żeby z jakąś wyższością, że co jeżdżą tramwajem, to tego, ale ja rzadko jeżdżę tramwajem, więc dlatego mówię, że to wydarzenie było. I jechałem tramwajem, sobie obserwowałem ludzi i oto przystanek. Przy drzwiach tramwaju stał młody mężczyzna, a tam na dole kobieta z wózkiem. Ich ten wózek tak złapała, a ten człowiek tak w serce mu się ruszyło jakoś, młody mężczyzna, jak każdy młody mężczyzna przecież życzliwy dla oto środowiska, nie? Ich się nachylił, żeby ten wózek pomóc tej kobiecie. A to jak na niego syknęła, niech pan puści! O ludzie, sobie pomyślałem, jak to być życzliwy dla tego otoczenia, tego środowiska. To nie jest prosta sprawa być życzliwym, bo czasem można się sparzyć, czasem można dostać po łapach. Ludzie są bardzo dziwni dzisiaj w tym świecie. Zamiast się uśmiechnąć, podziękować, chociaż może by tam i nie potrzebowała tej pomocy, to ona go tak potraktowała. Jak być życzliwym? Fundamentem życzliwości jest miłość. Wracamy tutaj teraz do wątku z początku nabożeństwa, który poruszył Tomek. Miłość. Ja już nic o tym więcej nie będę mówił. Ale żeby być życzliwym w tym świecie, dla bliskich i dalekich, trzeba zadbać o miłość. O miłość we własnym sercu.